środku dnia.
Poznańskie MPK jest już niemal pewne, dlaczego doszło do awarii autobusów wodorowych. W poniedziałek pojazdy te zostały wycofane z trasy i zjechały do zajezdni, bo komputery pokładowe zasygnalizowały usterki. Rzeczniczka MPK Agnieszka Smogulecka.
W poniedziałek komputery pokładowe autobusów wodorowych zasygnalizowały problem z zasilaniem. Służby MPK Poznań wycofały je z obsługi linii komunikacyjnych i sprowadziły do zajezdni. Natychmiast też skontaktowały się zarówno z producentem autobusów, jak i z dostawcą paliwa, aby wyjaśnić przyczynę problemu i ten problem rozwiązać. Obecnie wszystko wskazuje na to, że problemem była właśnie zła jakość paliwa. Autobusy, choć po ich sprawdzeniu mamy podstawy sądzić, że nie zostały uszkodzone, są kierowane na przegląd i czyszczenie instalacji wodorowej. Następnie prowadzone będą testy i jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, autobusy będą sukcesywnie przywracane do obsługi tras. Natomiast podkreślić należy, że czasowe zatrzymanie w zajezdni wodorowców nie oznaczało i nie oznacza, że linie pozostają bez obsługi. Kursy są realizowane planowo, jednak na razie z wykorzystaniem pojazdów innego typu.
No i pytanie, co na to dostawca wodoru Mateusz Witczyński z firmy Orlen.
Urząd Miasta w Poznaniu poinformował nas o awarii autobusów wodorowych, a z pozyskanych informacji wynika, że nie doszło do trwałego uszkodzenia pojazdów i jak tylko zostanie określona przyczyna, podjęte zostaną próby przywrócenia pojazdów do ruchu. W związku z opisaną sytuacją podjęliśmy natychmiastowe działania polegające na zleceniu kompleksowych badań, których celem jest potwierdzenie jakości dostarczanego na stację wodoru. Próbki zostały pobrane na stacji w Poznaniu, obecnie oczekujemy na wyniki analizy. Orlen dostarcza paliwo wodorowe dla komunikacji miejskiej w Poznaniu nieprzerwanie od czerwca 2024 roku. Do tej pory nie mieliśmy żadnych sygnałów związanych z jego jakością. Zakładamy, że sytuacja miała charakter incydentalny i liczymy na jej szybkie wyjaśnienie.
Takie same problemy były również w Wałbrzychu. Producentem autobusów wodorowych jest firma Solaris. Jej rzecznik Mateusz Figaszewski.
Myślę, że już z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, dlaczego doszło do tej usterki dokładnie w 23 autobusach, które zostały zatankowane dostawą wodoru weekendową.
Czyli we wszystkich autobusach, które wtedy zostały zatankowane?
We wszystkich, które tego dnia zostały zatankowane, za wyjątkiem dwóch, które nie były zatankowane, dostawą tego wodoru wystąpiła podobna usterka, która najprawdopodobniej wskazuje na niewłaściwe parametry tego paliwa, jakie powinno być dostarczane do tych autobusów.
Czyli wodór miał te niewłaściwe parametry, paliwo było złe.
Dokładnie. Nie tak, najprawdopodobniej tak jest. Oczywiście czekamy jeszcze na oficjalne wyniki badania próbki tego paliwa, które zostały skierowane do specjalnych laboratoriów specjalizujących się w tego typu badaniach. Natomiast my po analizie tak zwanych błędów, które wystąpiły w komputerze tego autobusu, jesteśmy w stanie stwierdzić, że najbardziej prawdopodobną przyczyną tej awarii była właśnie niewłaściwa jakość wodoru. Ja przypomnę, że ta jakość wodoru jest bardzo ściśle określona normami przemysłowymi, normami producenta, zarówno pojazdu, czyli nas, ale także producenta wodorowego ogniwa paliwowego i ona jest wyrażona w procentach. To jest dokładnie stopień czystości oznaczony liczbą 99,97% czystości, co oznacza, że zaledwie 0,03 w objętości tego gazu to mogą być inne składniki.
No i jeśli ta liczba się nie zgadza, no to wtedy może się zapalać czerwona lampka w autobusie. A autobusy wodorowe kupuje coraz więcej miast. Rzecznik Solarisa Mateusz Figaszewski.
Takich autobusów dostarczyliśmy już kilkaset do kilkudziesięciu miast w Europie. Kolejnych kilkaset produkujemy. To pierwszy tego typu przypadek i myślę, że ten przypadek też będzie bardzo skrupulatnie analizowany. Jest analizowany przez dostawcę wodoru, ponieważ no tego typu niespełnienie wymogów na pewno też ma swoje przełożenie na kwestie finansowe, więc myślę, że w najlepiej pojętym interesie dostawcy tego paliwa jest to, aby wyjaśnić tę sytuację i przede wszystkim uniknąć jej w przyszłości.
Autobusy wodorowe tanie nie są. Jeśli by doszło do uszkodzenia, do wymiany, to kosztowna byłaby to operacja.
No, nie chciałbym spekulować na ten temat. Myślę, że mam nadzieję, że nie będzie takiej konieczności tutaj i po prostu one będą mogły po zatankowaniu właściwym paliwem wrócić do realizacji swoich zadań przewozowych.
Tyle, proszę Państwa, słowem wstępu. To wszystko to właściwie wiemy już od wczoraj. W naszym studiu profesor Andrzej Ziółkowski z Politechniki Poznańskiej, Instytut Napędów i Lotnictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu.
Panie profesorze, na początku pytanie, które się nam tutaj nasuwa wszystkim. Czy wodór można chrzcić?
Wodoru jako wodoru nie możemy chrzcić na stacji.
Czemu, że coś tam dodać, żeby...
Nie, nie jesteśmy w stanie nic zrobić, ponieważ wodór przechowywany jest pod wysokim ciśnieniem i tutaj czynnik ludzki na samej stacji nie ma wpływu, jeśli chodzi o takie w rozumieniu tradycyjnym uszczenia wodoru.
Tak, że dolać wody do benzyny
albo
do
czy go zanieczyścić jakimiś innymi składnikami. Tutaj nie, jedynie mogą te zanieczyszczenia powstać w neuralgicznych miejscach, czyli w momencie tankowania, w momencie przesyłu z cysterny do zbiorników, czy te zanieczyszczenia mogą powstać na samej linii produkcyjnej. I tutaj na samej stacji, jeśli chodzi o obsługę, bardzo ciężko jest uzyskać takie zanieczyszczenie stricte tak, jak było w klasycznych paliwach, czy benzynie, czy w oleju napędowym.
Czyli możemy się domyślać, że do Poznania paliwo przyjechało już, nie wiem, czy zanieczyszczone, czy tak możemy powiedzieć, no ale nie miało tych parametrów prawdopodobnie, o których mówił tutaj Mateusz Figaszewski, 99,97.
Możemy domniemywać, że tak się stało tylko na tym etapie, kiedy nie mamy szczegółowych analiz przeprowadzonych. Tak naprawdę nie jesteśmy jednoznacznie stwierdzić, na jakim etapie to zanieczyszczenie powstało. Czy ono powstało podczas samego procesu produkcji, czy ono powstało podczas przewozu, czy podczas dostarczenia do stacji. To jest bardzo ciężko na tym etapie stwierdzić, dlatego bym wstrzymał się jeszcze z opiniami, dopóki akredytowane laboratoria nie przeprowadzą badań i producent też nie sprawdzi u siebie całego procesu. Ale chciałbym podkreślić, że to jest wypadek incydentalny. Ja bym tutaj nie demonizował tego zdarzenia, które miało miejsce, bo to zdarzenie też nam pokazuje nam powagę tej sytuacji, jak prawidłowo powinniśmy podchodzić do eksploatacji tego typu paliwa. Trzeba sobie też jasno powiedzieć, że my wszyscy się uczymy jeszcze z eksploatacją autobusów wodorowych, w ogóle z napędów wodorowych i tak naprawdę to są tego typu awarie. Najprawdopodobniej, ta awaria zdarzyła się pierwszy raz, ale te awaria mogą się zdarzać. Tak samo było przecież przy klasycznych paliwach. Zdarzały się na przykład, kiedy z dnia na dzień przyszedł front atmosferyczny i temperatury bardzo nisko spadły i też mieliśmy problem z uruchomieniem autobusów, bo mieliśmy bo mieliśmy akurat olej napędowy jeszcze letni, a nie był już przygotowany na zimowy, tak? I tego typu rzeczy się zdarzały, więc tutaj bym nie demonizował wodoru, bo wiemy, że wszyscy dzisiaj, jak słyszymy wodór, to każdemu się zapalają czerwone lampki, ale tak naprawdę ta sytuacja pokazuje nam, jak prawidłowo reagować, gdzie te procedury poprawić. I myślę, że producent bardzo dokładnie sprawdzi swój proces, zarówno produkcji, jak i całego transportu i przesyłu. I ta sytuacja pozwoli nam tak naprawdę wyeliminować przyszłe błędy.
Panie profesorze, ale Polska jest, zdaje się, liderem, jeżeli w Europie, to myślę na pewno, wodoru. Czy każdy wodór można zatankować do autobusu?
Nie każdy wodór, tak. My jesteśmy liderem produkcji wodoru przemysłowego, ale niestety nie każdy wodór możemy zatankować do autobusu, ponieważ w autobusach i samochodach osobowych, bo to jest ta sama technologia, stosowane są ogniwa paliwowe i te ogniwa paliwowe wymagają tak naprawdę wodoru o najwyższej klasie czystości. Więc musimy mieć bardzo czysty wodór, bez żadnych zanieczyszczeń. Z tego względu musi być on specjalnie przygotowywany do użytkowania w pojazdach.
A proszę powiedzieć, to 99,97 czystości wodoru, to znaczy, że mamy 3 setne, które mogą być zanieczyszczeniami. Znaczy, co może być tym zanieczyszczeniem? Co może się przedostać do tego gazu?
Tak naprawdę inne związki gazowe, które mamy gdzieś w otoczeniu, bo tak naprawdę w powietrzu atmosferycznym mamy szereg zanieczyszczeń i te zanieczyszczenia mogą się przedostać do wodoru i po prostu spowodować sytuację, że wpłynie to na prawidłowe działanie ogniwa paliwowego. Jeżeli byśmy użytkowali takie ogniwo paliwowe z zanieczyszczonym wodorem, może dojść do jego uszkodzenia i wtedy koszt wymiany, bo tak naprawdę naprawa będzie tutaj polegała na wymianie podstawowych komponentów ogniwa, będzie bardzo, bardzo droga.
Jeszcze kończąc ten wątek, no bo się tak zastanawiam, generalnie w powietrzu najwięcej mamy azotu, tlen, potem te pierwiastki, które są takie śladowe, dwutlenek węgla oczywiście i tak dalej. To jest bardzo mało generalnie, czyli mówimy o naprawdę jakimś takim
promilu. Mówimy o zakresie, mówimy o ppm-ach tak naprawdę, takich... albo o procentach, albo po ppm-a, czyli setna część całości albo milionowa część całości, bo tak naprawdę to, co pan redaktor powiedział, najwięcej mamy azotu, tlen, no ale jeśli chodzi o obecność w powietrzu, to mamy jeszcze dwutlenek węgla, tlenek węgla, mamy wszelkiego rodzaju węglowodory, mamy zanieczyszczenia.
Czyli właśnie to, co zanieczyszcza nam powietrze.
Tak, cząstki stałe, mamy pyły zawieszone i szereg innych, które tak naprawdę...
I to może do tego wodoru...
I to zawsze gdzieś tam może się do tego wodoru przedostać.
Ale do cysterny może to przeniknąć?
Nie, do cysterny nie ma możliwości, żeby przez cysternę przeniknęło. Mówię, jedynie tego zanieczyszczenia mogą się pojawić, kiedy są gdzieś nieszczelności przy procesie przesyłu tego wodoru. Tam gdzieś powiedzieć, jeżeli jest, bo też trzeba sobie powiedzieć, że wodór jest przetankowywany pod wysokim ciśnieniem, więc tutaj gdzieś, jeżeli się pojawi jakakolwiek nieszczelność, gdzieś się może nam to paliwo zanieczyszczyć, bądź podczas samego procesu produkcyjnego, bo wodór też tak naprawdę jest w procesie produkcyjnym uszlachetniany, czyli jest oczyszczany. Gdzieś mógł być na przykład wada moga przy oczyszczaniu wodoru powstać. Więc mówię, tutaj jednoznacznie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, na którym etapie to powstało. Ja bym się skłaniał ku temu, że coś gdzieś przy procesie raczej produkcyjnym bardziej nastąpiło, bo takie zanieczyszczenia powstałe w przypadku transportu, tankowania, one mają mniejsze ryzyko prawdopodobieństwa, choć mogą się też zdarzyć.
Zanim odbierzemy pierwszy telefon, to mam do pana, bo mówił pan, że to ogniwo można uszkodzić, to znaczy naprawdę tym promilem zanieczyszczenia może dojść do sytuacji, w której to będzie nie do użytku, to ogniwo, które produkuje to prąd, tak?
Tak, przez pierwszy... To też nie jest tak, że po prostu, że zanieczyszczenie się pojawi i od razu ogniwo zostanie uszkodzone, ale gdybyśmy nie mieli zabezpieczeń, które właśnie by sygnalizowały, że jakość tego paliwa jest gorsza, użytkowanie mogłoby dojść do sytuacji, gdzie to ogniwo by się trwale uszkodziło.
Czyli dlatego te autobusy nie były odholowywane, tylko dojechały do zajezdni, tylko w trybie pewnie awaryjnym, takim bez ładowania pewnie już tym wodorem na tych bateriach, które pewnie miały.
One dojechały. Tak naprawdę ogniwo, kiedy pojawił się błąd w systemie autobusu, to ogniwo zostało unieruchomione, ono nie pracowało, tylko autobusy miały zgromadzoną energię elektryczną w swoich zasobnikach, bo trzeba sobie powiedzieć, że autobus wodorowy to jest tak naprawdę autobus elektryczny, który gdzie źródłem energii jest ogniwo paliwowe i ta energia wystarczyła, żeby te autobusy dojechały do zajezdni i też tak naprawdę nie było wiadomo podczas wystąpienia tej awarii, czy to ogniwo się uszkodziło, czy nie. I tak naprawdę dopiero zrobienie inspekcji, czyli przepłukanie tak naprawdę, wypompowanie wodoru ze zbiorników, następnie przepłukanie całego układu azotem i później zatankowanie wzorcowego paliwa, które wiadomo, że jest dobre i uruchomienie ponownie ogniwa, jest w stanie podkreślić, czy to ogniwo działa, czy nie. Z tego, co słyszałem wczoraj w wywiadzie, takie próby firma Solaris podjęła i część autobusów udało się uratować, że te ogniwa nie zostały uszkodzone, chociaż też nie można powiedzieć jednoznacznie, że wystąpienie takiej awarii zawsze to ogniwo ochroni. To jest, wie pan, to są bardzo czułe urządzenia na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia i tak naprawdę też my się eksploatacyjnie dopiero zdobywamy wiedzę i dopiero się uczymy eksploatacji tych autobusów, w ogóle pojazdów, bo to są nowe napędy.
No tak, czyli może też dojść do sytuacji, że to uszkodzenie po czasie dopiero wyjdzie też na przykład.
Też może tak być, żeby na przykład albo bardzo mocno skróci żywotność ogniwa, że na przykład jeżeli producent przewidział, że to ogniwo będzie działało przez 5-7 lat, może się okazać, że skróci żywotność, ale też może dojść do sytuacji, że po prostu bardzo duże zanieczyszczenie może spowodować już na początku trwałe uszkodzenie.
Trwałe, tak. 61 865 4 654. W naszym studiu przypominam państwu profesor Andrzej Ziółkowski z Politechniki Poznańskiej. Jeśli mają państwo pytania dotyczące wodoru i całej tej sytuacji, to zachęcam. Panie Piotrze, witamy. Dzień dobry.
Dzień dobry. I ja podzielam głos tutaj naszego gościa, żeby nie panikować, albo nie dochodzić do jakichś dramatycznych nagle wniosków, ponieważ jest to nowum i się tego uczymy. Po prostu musimy bardziej zwrócić na to uwagę i się uczyć na błędach i nic wielkiego uważam się nie wydarzyło. Ten wodór jest bardzo wymagający instalacji, jeśli chodzi o czystość, no i trzeba się nauczyć dotrzymywania tego i to wszystko. I to jest tyle i aż tyle. A propos reszty paliw, które dzisiaj tutaj były też wymienione i była mowa o oleju napędowym, to no, on niestety zimą jest gorszej jakości. No nie wiem, czy z względów oszczędnościowych, że robi się tak zwana kaszka, wytrąca się parafina i to blokuje filtry paliwa w dieslach. Natomiast w takiej kolejności bym to ustalił, ponieważ no, troszkę się interesuję i też jestem mechanikiem samochodowym, że najczystsze paliwo, nie, jakbyśmy odłożyli na bok na chwilę wodór z tych starych, klasycznych, to najczystszą w Polsce mamy benzynę, następnie olej napędowy i najbrudniejszy, najgorszy jest gaz. I to się nie zmienia od lat. To tak jakby ktoś chciał podjąć decyzję o kupowaniu samochodu czy zastanawianiu się nad instalacją i szkodliwością dla silnika. Natomiast w tym okresie letnim ten olej napędowy, chodzi mi o silniki diesla w autobusach, dlaczego ma wyższość? że te filtry paliwa, które są, ten filtr wstępny i dokładny, on wyłapie te zanieczyszczenia, bo po to jest nawet stosunkowo dość duże zanieczyszczenia w porównaniu do zanieczyszczeń, które są w wodorze, i on po prostu pojedzie dalej. I to jest jego wyższość.
Przepali, jak to się czasami mówi.
Przepali, dokładnie, bardzo ładnie powiedziane po prostu. Nie wyskoczą żadne komunikaty i pojedzie dalej. Dlatego, co mi się spodobało w MPK Poznań, przy okazji ostatnich zakupów, że chyba pan prezes albo ktoś inny powiedział, że będą stosować dywersyfikację dostaw autobusów i będzie trochę elektrycznych, trochę diesli, trochę wodorowych. I jest to moim zdaniem mega mądre, a z nowoczesnych źródeł paliwa 1000 razy lepszym z każdych powodów paliwem jest wodór niż autobus elektryczny.
Mm-hmm. Dziękujemy bardzo, panie Piotrze. No chociażby z tego względu, że bateria w autobusie nie musi być tak ogromna. No i przebieg tego autobusu też jest dzięki temu większy. Można szybko go też zatankować. Panie Andrzeju, witamy.
Dzień dobry. No, pytanie moje jest takie, no bo ja w sumie to tak średnio, że tak powiem, znam się na tej całej technologii wodorowej, ale skąd temat audycji? Czy po prostu ta awaria tych autobusów mogłaby spowodować, bo wiadomo, no wodór to mi się kojarzy z tym, z Hindenburgiem, który jest normalnie z tym, w Nowym Jorku wziął i eksplodował, więc czy ta awaria, czy tam jakieś to zanieczyszczenie tego paliwa, żeby powodowało jakieś niebezpieczeństwo, no ewentualnie, żeby to nie tam, no, nie eksplodowało.
Dobre,
tak?
Pytanie, panie Andrzeju, od razu.
Mało tego jeszcze, no bo jeżeli nie, jeżeli to jest po prostu, no bo jakaś tam sensacja, jakbyś autobusy zepsuły, no to skąd ten temat, że tak powiem, dzisiejszego programu z całym szacunkiem. No bo przecież te autobusy, te dieslowskie, czy tramwaje, czy cokolwiek, no to się psują co chwila i podmianka i tam nie ma żadnej sensacji. Najwyżej informacja o tym, że gdzieś tam jest korek, bo się autobus zepsuł, czy tramwaj, prawda?
No tak, ale to pojedyncze się psują, a tutaj cała partia 23
no ja
dokładnie.
Rozumiem, no ale mogłoby się też również zdarzyć, że cała, no tak, no to jest kwestia tylko jakiejś tam, no, problemu dostarczania ten, no, ale no pytam się, czy to jest po prostu generuje jakieś niebezpieczeństwo, no bo jeżeli tak, no to...
Dobre pytanie, panie Andrzeju. Nie ukrywam, że miałem je także w zanadrzu. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam.
Panie profesorze, a zatem, czy parametry paliwa wodorowego mają wpływ na bezpieczeństwo? No wiemy, to jest to gaz, który jest bardzo niebezpiecznym gazem, jeśli nie traktuje się go odpowiednio.
W tym przypadku tak naprawdę nie ma zagrożenia o tym, co tutaj pan Andrzej powiedział, ponieważ to są dwie niezależne rzeczy. Tu zanieczyszczenie spowodowało to, że zostało nieuruchomione ogniwo paliwowe, które nie pracowało i wodór tak naprawdę ze zbiorniku do tego ogniwa nie płynął. Jeśli chodzi o wybuchowość wodoru, problem polega właśnie na szczelności całej instalacji i tutaj należy upatrywać wszelkiego rodzaju problemy. Ale nauczyliśmy się obchodzić z wodorem, żeby nie dochodziło do wszelkich nieszczelności, wycieków oraz innych tego typu spraw. No i tak naprawdę nie mieliśmy jak na razie żadnych bardzo poważnych awarii. Do tego mamy przygotowane, MPK w Poznaniu przygotowało nowoczesną halę ze wszystkimi zabezpieczeniami, które są wymagane do samej obsługi, eksploatacji.
A na czym to polega, panie profesorze? Czujniki? Jakieś...
Tam jest zupełnie, te hale muszą być odpowiednio przygotowane, tam musi być zapewniony odpowiedni system wentylacji, bo tak naprawdę, kiedy taki autobus wprowadzamy i są zbiorniki zatankowane, my musimy sprawdzić tak naprawdę stężenie wodoru, czy nie ma gdzieś wycieków. I tak naprawdę, jeżeli rozpoczynamy pracę przy ogniwie paliwowym, zgodnie z przepisami, nie możemy w ogóle nic zrobić przy ogniwie paliwowym, jeżeli mamy w zbiornikach wodór. To w ogóle jest zabronione, ale jeżeli dokonujemy innej eksploatacji, czynności eksploatacyjnych związanych tak naprawdę z pojazdem i dojdzie w momencie do sytuacji tego typu, że gdzieś pojawi się nieszczelność, bo to się może pojawić, to nie jest tak, że no to są obiekty techniczne, zawsze jakieś uszkodzenia i awarie mogą wystąpić.
Po latach może tak już być.
Tak, oczywiście, że tak. No to wtedy taka hala musi być przygotowana, specjalny system wentylacji, tak aby po prostu uruchomić z automatu system wentylacji, żeby po prostu ten wodór odprowadzić, a że on jest po prostu lżejszy od powietrza, no to trzeba go wyprowadzić, będzie magazynowo pod dachem, czy muszą być specjalne klapy w dachach, żeby po prostu odprowadzić ten słup tego wodoru. Do tego muszą być specjalne wentylatory, które nie będą generowały iskry. Także to musi być specjalnie przygotowana hala i MPK w Poznaniu ma taką halę. Wybudowana została. MPK się przygotowało bardzo porządnie do eksploatacji autobusów wodorowych. I powiem, dlaczego jest takie zagadnienie, dlaczego to takie zbudziło taką i reakcję mediów, i reakcję społeczeństwa. Technologie wodorowe są nowymi technologiami. I wszystko, co się dzieje w zakresie wodoru, to wszyscy zaraz, tak jak tutaj słuchacz powiedział, kojarzą sobie z katastrofą Zeppelina, tak? Że po prostu wodór wybuchł, było to widowiskowe. Rzeczywiście wodór jest bardzo wybuchowym gazem i tego nie należy w ogóle umniejszać. Ale przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, wszelkich zakresów bezpieczeństwa. Teraz są opracowane wszystkie normy, wszystkie zalecenia dotyczące eksploatacji tego typu pojazdów i tak naprawdę my cały czas zdobywamy wiedzę techniczną i tego typu awaria jest bardzo ciekawa od strony inżynierskiej i eksploatacyjnej, bo ona zostanie rozwiązana i ten łańcuch eksploata produkcji, dystrybucji, dostarczania do pojazdów, w tym łańcuchu zostaną wprowadzone poprawy, które na przyszłość będą skutkowały tym, że takie awarie nie będą występowały. Także tutaj z jednej strony oczywiście jest to uciążliwe dla przedsiębiorstwa, ale z drugiej strony, jeśli patrząc, ja jako naukowiec patrząc, że coś takiego się wydarzyło, to jest bardzo ciekawy problem inżynierski do rozwiązania. Jak należy w przyszłości tego typu rzeczy unikać?
Ja myślę, proszę Państwa, że to jest trochę tak jak z lotem na Księżyc. Tę pierwszą transmisję to cały świat oglądał, a potem już kolejne lądy na Księżycu nie robiły takiego wrażenia. Aż do Apollo 13 zdaje się, kiedy się okazało, wszystko się popsuło i wtedy nagle wszyscy zaczęli znów oglądać. Ale się coś innego popsuło wtedy. Panie Marcinie, witamy, dzień dobry.
Dzień dobry. Więc idąc z zapowiedzeniem radio, ucząc, bawiąc, uczy, myślę, że audycja jest jak najbardziej na miejscu, a dlatego jak ktoś ma dostęp do mediów społecznościowych, to myślę, że tych wszystkich, którzy od razu tutaj złowieszczyli i jechali na betonowego Jacka i na władzę MPK, że może lepiej kupić te 60-letnie autobusy z Burkina Faso i w ogóle i takie rzeczy, myślę, że audycja jest jak najbardziej trafiona. Myślę, że bardzo dużo ludziom wytłumaczy. Nauczymy się czegoś, a ogólnie nauczmy się po prostu słuchać, czytać ze zrozumieniem. Bardzo dobrze gości zaproszony do programu tak pięknie to wszystko tłumaczy. Wiemy już, to ogólnie temat jest jakby zamknięty. Wiemy, co się stało, dlaczego tak zareagowało MPK. Bardzo dobrze zareagowało, żeby tam nie powstały jakieś wielkie zniszczenia w tych autobusach. Także można się tylko i wyłącznie cieszyć, a teraz jeszcze chciałbym też powstrzymać lawinę zaraz jakichś hejtów na Orlen, że tak, no bo teraz ten Orlen to robi taki syf, no bo wiadomo kto rządzi, no więc myślę, że w każdej linii, wszędzie gdzie odbywa się produkcja, błędy jakby są wliczone w to, wkalkulowane błędy i jakby straty jakieś. Też kiedyś pracowałem w takiej wielkiej firmie, gdzie błędy się zdarzały, gdzie produkt, który robiliśmy, miał bezpośredni wpływ na życie ludzi. I firma reagowała od razu, produkty zostawały wycofywane z rynku. W niektórych przypadkach się niestety nie udało, no ale to było dawno, dawno temu. No ale to tak jak mówimy, na błędach się wszyscy uczymy. Jakby tych błędów najmniej powstawało. Myślę, że Orlen też wyciągnie wnioski, jak już dojdą do tego, co się stało. No a my będziemy dalej mogli zaraz korzystać z tych, tak jak powiedział pan, pierwszy słuchacz, najbardziej chyba ekologicznych i dla nas sprzyjających autobusów.
Dziękuję panie Marcinie, pozdrawiam bardzo serdecznie. Gdyby mieli państwo pytania, 618-654-654, przypomnę, profesor Andrzej Ziółkowski, Politechnika Poznańska, Instytut Napędów i Lotnictwa jest naszym gościem. Panie profesorze, oczywiście tutaj jest kwestia tej dywersyfikacji, to jest takie bardzo modne słowo ostatnio, zwłaszcza w kontekście komunikacji. W przypadku MPK awarii uległo 23 autobusy na 25, które posiada, bo akurat do dwóch nie został zaatakowany ten wodór podejrzany, ale mamy ponad 300 pojazdów, więc to jest niespełna 10% w tej chwili całego taboru autobusowego i zwykle po ulicach jeździ około 250, więc nie ma problemu, bo akurat ta liczba nie jest jakaś, która może wpłynąć na rozkład jazdy. Ale gdyby tych autobusów wodorowych było więcej, to przyzna pan, że problem byłby poważny. Czy to chodzi o to, żeby
nie za szybko wprowadzać te nowe technologie, żeby one jednak trochę pochodziły i żebyśmy zobaczyli, bo my nie wiemy na przykład po 5 latach, co się może psuć w takim autobusie wodorowym, albo po 10.
Tak, to tak naprawdę my tą technologię zaczynamy rozwijać tutaj dopiero u nas w Polsce pod względem eksploatacyjnym. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że...
Ale na świecie chyba też nie ma doświadczenia takiego większego.
Właśnie chciałem powiedzieć, że niekoniecznie, bo tak naprawdę pojazdy z napędem wodorowym są od wielu, wielu lat eksploatowane. One są eksploatowane przede wszystkim w krajach azjatyckich, czyli w Chinach, w Japonii. Japończycy tak naprawdę opracowywali najwięcej technologii wodorowych, między innymi Toyota Mirai. Te technologie są, one są testowane, one są cały czas rozwijane. Więc tutaj te błędy, tam eksploatację mamy gdzieś tam już tak naprawdę informacje się na ten temat pojawiają się publikacje naukowe, publikacje popularno-naukowe. Tak naprawdę wdrażamy teraz tutaj u nas w Polsce na naszym rynku. I też chciałbym powiedzieć, że to nie dotyczy tylko nas, bo tak naprawdę cała Europa zaczyna rozwijać stosowanie tych technologii i wszyscy stoimy przed tym samym problemem. To nie jest tak, że Poznań czy Polska jest gdzieś z tyłu. Tak naprawdę wszyscy, cała Europa tak naprawdę dopiero zaczyna wdrażać tego typu pojazdy i dlatego powstają wszystkie zalecenia eksploatacyjne, co się może, diagnostyka się odbywa. Więc rzeczywiście wdrażajmy najnowocześniejsze technologie, obserwujmy i dzięki temu będziemy mogli eliminować błędy. Tak samo się dzieje w tradycyjnej motoryzacji, tak? Dzisiaj, jeżeli mamy, na rynek trafia nowy pojazd tak naprawdę, nowy typ pojazdu, też pojawiają się błędy. No i nawet odbywają się akcje serwisowe, o których klient nie wie, tak? Bo nagle ma przyjechać na przegląd i coś tam jest wymieniane, bo okazało się, że przy eksploatacji na dużej próbie sprawdzono, że ten element jest akurat wadliwy, no i trzeba to po prostu wymienić, zrobić akcję serwisową. Więc tutaj, dopóki nie będziemy mieli dużej grupy pojazdów, którą będziemy testowali, nie będziemy mieli wiedzy. I też chciałbym podkreślić, że to jest troszeczkę na zasadzie cudze chwalicie, swego nie znacie. My powinniśmy się cieszyć, że Poznań jako jedna z pierwszych miast w Polsce wdraża autobusy wodorowe. I trzeba też sobie powiedzieć, podkreślić rolę firmy Solaris. Jest to firma, która jest o wieloletniej tradycji. Ona jest związana tutaj ściśle z Poznaniem. Tak samo z Politechniką Poznańską, dlatego że zrealizowaliśmy i realizujemy szereg projektów z Solarisem. I Solaris tak naprawdę cieszy pod tym względem, że stał się firmą globalną. Już nie tylko polską, nie tylko europejską, stał się firmą globalną, dlatego że zaczynają dostarczać autobusy na rynek amerykański, na rynek kanadyjski. I tak naprawdę powinniśmy się cieszyć, że najnowocześniejsze technologie na poziomie światowym powstają u nas tutaj pod Poznaniem. I to powinniśmy chwalić, to powinniśmy się cieszyć i powinniśmy się cieszyć z tego, że Poznań jako miasto może brać udział w testowaniu tych nowych pojazdów. Chciałbym przypomnieć rok 2008, kiedy w Poznaniu była wielka konferencja klimatyczna i ówczesny prezes pan Wojciech Turibacki podjął decyzję, że zakupił od firmy Solaris 2 pierwsze autobusy o napędzie hybrydowym. Wszyscy przestrzegali, że co to będzie, jak te autobusy się będą sprawdzały i tak naprawdę MPK w Poznaniu jako pierwsze testowało pojazdy z napędem hybrydowym i dzięki temu my też żeśmy brali udział w testach tego typu napędu łącznie z MPK i z firmą Solaris i tak naprawdę szereg eksploatacyjnych problemów zostało wychwyconych, poprawionych, zostało sprawdzonych.
A ta hybryda polegała na połączeniu paliwa, czyli silnika diesla?
Silnika spalinowego z silnikiem elektrycznym i zasobnikami energii. Były akumulatory, które gromadziły nadmiar energii, później ta energia była używana i tak naprawdę te autobusy były w Poznaniu testowane, ale bez tych testów tak naprawdę byśmy nie mieli wiedzy, jak eksploatować tego typu pojazd, jakie błędy się mogą pojawiać i co się może wydarzyć, bo tylko w momencie, kiedy pojazd przejedzie, powiedzmy sobie kilkaset tysięcy kilometrów, wtedy jesteśmy w stanie jakikolwiek raport z tego sporządzić.
No i teraz jest pytanie, panie profesorze, czy za na przykład 30 lat, kiedy możemy założyć, że będą już tylko pojazdy elektryczne, wodorowe, no bo to jest ostatni rok, kiedy miasta mogą kupować pojazdy ze silnikami spalinowymi. Zresztą Poznań ogłosił też przetarg i też dokupuje nowe pojazdy, które są z silnikiem spalinowym, bo są i tańsze i właśnie chodzi też o tą dywersyfikację, ale kiedy się zamortyzują za 30 lat, zostaniemy z nowymi technologiami teoretycznie, może nawet wcześniej. Myśli pan, że wtedy już będziemy wiedzieć i ta technologia będzie na tyle dopracowana, że będziemy mogli powiedzieć, ok, możemy tylko zostać na wodorze i na bateriach. Ewentualnie może się pojawić jeszcze coś nowego. 30 lat to jest kawał czasu oczywiście.
Panie redaktorze, moja odpowiedź bardzo pana zdziwi. Ja bym nie był takim optymistą, że my za 30 lat zostaniemy tylko z technologiami wodorowymi i elektrycznymi. Bo dzisiaj jest taka trochę nagonka na konwencjonalne układy napędowe, czyli na silnik spalinowy. No i jest takie lobby, żeby przede wszystkim, żebyśmy my już od 2035 roku z silnikiem spalinowym zrobili to, co z silnikiem parowym. Czyli żebyśmy go wstawili na półkę do muzeum, żeby można było dzieciom pokazywać, że kiedyś był taki silnik spalinowy. Ja nie jestem takim optymistą, ja raczej uważam, że za chwilę zaczniemy odchodzić, patrząc na sytuację geopolityczną i to, co się dzieje w Europie. My zaczniemy odchodzić i my nie zastąpimy za chwilę wszystkimi pojazdami elektrycznymi i wodorowymi. Jeśli chodzi o komunikację miejską, to jest rzeczywiście miejsce, gdzie te pojazdy się najlepiej sprawdzają. Dlatego w przypadku komunikacji miejskiej rzeczywiście napęd elektryczny i napęd wodorowy jest jak najbardziej trafiony, ale myślę, że i tak mimo wszystko zostaną zachowane, przedsiębiorstwa zachowają, żeby sobie zdywersyfikować napędy spalinowe. Ale w przypadku nas jako konsumentów, czyli pojazdów osobowych, pojazdów ciężarowych, naprawdę nie jestem tu optymistą, że my za 30 lat będziemy mieli tylko pojazdy elektryczne i tylko pojazdy wodorowe, bo uważam, że silnik spalinowy dalej będzie istniał i dalej będzie nam dobrze służył.
A to znaczy, że nie widzi pan przyszłościowo swojej działki, tak? Jakby, nie wiem, czy dobrze rozumiem, że w tych ogniwach wodorowych widzi pan pewien problem.
Ja zajmuję się napędami całymi, ja jestem silnikowcem z wykształcenia i zajmuję się przede wszystkim silnikami spalinowymi i tutaj też technologiami spalania wodoru w silnikach spalinowych. Mamy u nas w laboratorium silnik badawczy spalinowy, który jest zasilany wodorem.
A to znaczy, że spalany jest wodór,
spalany
a nie
jest
wytwarza
wodór.
Prąd, tylko spalany
jest. Czyli... wodór, tak. Zamiast oleju, zamiast benzyny jest spalany wodór. Mamy taki silnik badawczy.
Nie ma spalin oczywiście.
Znaczy związki toksyczne są bardzo mocno ograniczone. Tam jest niewiele tych związków toksycznych. Tak samo pracujemy nad silnikiem przepływowym, takim do samolotu, żeby był zasilony mieszanką nafty lotniczej i wodoru. I takie pierwsze próby u nas w laboratorium się odbyły i te próby zakończyły się powodzeniem. Myślę, że w niedługim czasie będziemy o tym informować szerzej. Także tutaj bym nie przeceniał roli silnika spalinowego.
Czyli takie hybrydy trochę.
Tak, znaczy wykorzystanie wodoru jako paliwa do silnika spalinowego. Jest szereg problemów tak naprawdę. To sobie powiedzmy, że to jest bardzo trudne. Zastosowanie ogniwa paliwowego jest o wiele prostsze. Ale musimy pamiętać, że do produkcji wodoru potrzebujemy energię elektryczną. I w momencie, kiedy my potrzebujemy tę energię elektryczną, trzeba sobie zadać pytanie, skąd ta energia pochodzi. Czy ona pochodzi z paliw kopalnych, czy ona pochodzi z OZE. Jeżeli my chcemy całą gospodarkę przestawić na OZE, to jest pytanie, czy my tak naprawdę będziemy mieli tyle tej energii z OZE, żeby jeszcze ten wodór wytwarzać, czy żeby mieć to zasilanie pojazdów. I tutaj raczej nie byłbym takim optymistą, że my odejdziemy od paliw konwencjonalnych w okresie, powiedzmy, dekady. Myślę, że to będzie odsunięte w czasie. Dzisiaj rzeczywiście jest takie silne lobby, ale panie redaktorze, zwróćmy uwagę, gdzie to lobby jest. Ono jest tylko u nas w Europie. A czy Amerykanie, czy rynek azjatycki odchodzi od silników spalinowych? W żadnym wypadku.
No ale Chińczycy produkują dużo elektrycznych pojazdów.
Tak, Chińczycy produkują bardzo dużych elektrycznych pojazdów i teraz problem polega na tym, że tam nastąpił rozwój i w Ameryce tak naprawdę pojazdów elektrycznych, pojazdów wodorowych. Europa dopiero do tego wyścigu przystępuje. Ale Chińczycy też produkują silniki spalinowe i też wchodzą na rynek europejski z pojazdami, silnikami spalinowymi. Dlatego dzisiaj naprawdę temu, kto przewidzi, jak się napędy rozwiną, to tak naprawdę będzie nam... Silnik jest w stanie przewidzieć, co się stanie.
A do tego jeszcze dochodzi geopolityka, czyli to, co dzieje się z Elonem Muskiem, jego firmą, ze spadkiem akcji, z nastawieniem ludzi także do tych technologii. To jest, proszę państwa, taka kula, z której właściwie nie wiemy, co tam może powstać. Tak. Natomiast rzeczywiście... Ale rozumiem, panie profesorze, że jakby w tym wszystkim pracowanie nad technologiami wodorowymi, nie wyklucza pan tego? Znaczy,
nie,
że
to jest przyszłość, to jest nasza przyszłość. Nie, nie. Żeby też doprecyzować. Ja nie umniejszam roli silnika spalinowego, tak samo jak nie umniejszam roli wodoru. Musimy nad tymi technologiami pracować, bo po prostu my dzisiaj...
Okej, nie tak szybko, tak?
Nie tak szybko. Czyli chodzi o zastosowanie. Tu w komunikacji miejskiej wodór i pojazdy elektryczne jak najbardziej i tu musimy je wdrażać, tak? Bo to jest miejsce, które jest zasadne do stosowania tych technologii, dlatego musimy te technologie szybko rozwijać. Po prostu, tak jak pan redaktor użył pięknego sformułowania, że musimy dywersyfikować źródła napędowe i pracować nad konwencjonalnymi, i pracować nad wodorem, i pracować nad napędami elektrycznymi. I
jeszcze na sam koniec, pan Arkadiusz, bardzo króciutko poprosimy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja powiem króciutko, tak jak pan redaktor prosi. panowie, szacun za ten program, za to, co panowie tutaj dzisiaj przekazaliście nam. Ja myślę, że ta sytuacja też jest taka niejako z tego, znajdźmy takie plusy dodatnie, jak to się mówi, że coś takiego się stało i fajnie, że po prostu od razu znaleziono jakieś środki naprawcze. No nie oszukujmy się, każda rzecz kiedyś się psuje i są różnego rodzaju awarie i bądźmy do tego przygotowani. Skończyłem. Starałem się krótko mówić.
Bardzo dziękuję, panie Arkadiuszu. Od razu mi się przypomniało, jak to często jest, że ludzie w samochodzie zapala im się jakaś kontrolka i jeżdżą, dopóki po prostu auto się nie zatrzyma. W przypadku nowych technologii, tak jak ta wodorowa, myślę, że nikt komunikatów na pulpicie no nie traktuje poważnie po prostu, no bo jest to rzeczywiście, no my tak nie do końca też wiemy, jak to działa, jak to może, jak można uszkodzić, jakie można straty wyrządzić, no bo nie wiem, ile kosztuje, panie profesorze, takie ogniwo wodorowe, jaki to jest rzędu?
No ogniwo wodorowe w zależności od mocy.
Takie autobusu. Takie
no to
autobusu.
Są rzęd kilkuset tysięcy euro.
Tysięcy euro.
Tak.
A, czyli może być około miliona złotych nawet.
Tak. Takie zgadza się. No zależy jakie są. Technologie wodorowe są bardzo drogie. Dlaczego one są drogie? Bo one są nowe. A wszystko, co jest nowe, jest
no,
drogie.
Tak. No, ale to będzie z czasem tańsze pewnie też.
Tak, możemy tak. Jeśli się będzie rozwijało, to będą te ceny spadały. Mm. Tak. Ale na dzień dzisiejszy te technologie są drogie i przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej dzięki temu, że otrzymują dofinansowania, mogą je wdrażać. I właśnie to jest świetna sprawa, bo przedsiębiorstwa komunikacyjne są tak naprawdę poligonem do testowania nowych technologii, tutaj jeśli chodzi o wodór i napęd elektryczny, z których będziemy mogli korzystać my jako konsumenci, bo to, co się będzie działo w komunikacji miejskiej, ta awaria, która teraz wystąpiła, też będzie miała przełożenie później na użytkowanie przez zwykłych. Przez przeciętnego Kowalskiego pojazdu.
No jest też pytanie o inne przedsiębiorstwa komunikacyjne w Polsce, które także powoli kupują te autobusy wodorowe. Tak. Nawet Konin ma jeden autobus, chyba, jak dobrze pamiętam.
Tak.
I tego będzie coraz więcej, a więc ten poligon będzie, możemy powiedzieć, coraz bardziej doświadczalny. Tak. No i też niewykluczone, że tych awarii będzie coraz więcej.
Tak, zgadza się. Znaczy, ja myślę, że te awarie będą możliwie redukowane przez to, że jeżeli coś takiego się pojawiło, to gwarantuję, że na pewno, jeżeli ten proces zostanie przeanalizowany od początku do końca i inżynierowie znajdą ten słaby punkt i ten słaby punkt zostanie wyeliminowany.
Ja myślę, że dla każdego inżyniera tego typu awarie to jest, to nic takiego strasznego, bo ja myślę sobie o tym, że no właśnie takie awarie, gdzie dochodzi do zagrożenia bezpieczeństwa, to są najgorsze, bo tam, gdzie się zapala czerwona lampka i się nic nie stało, to oby takie awarie, proszę państwa, były, możemy powiedzieć tak. Tylko
powiedzmy sobie szczerze, że nic poważnego się nie stało, jeżeli potwierdzą się doniesienia od firmy Solaris, że ogniwa nie zostały uszkodzone, to powiedzmy sobie szczerze, że nic poważnego się nie stało, tak? No oczywiście poniesione zostały koszty, no bo trzeba było ten wodór z tego autobusu roztankować, trzeba było tę instalację przeczyścić, azotem sprawdzić, zatankować z powrotem, ale tak jak pan redaktor powiedział, na bezpieczeństwo nie zostało zagrożone, nic się poważnego nie stało, tak? A jest to bardzo duża lekcja dla wszystkich, żeby poprawić ten cały proces, żeby znaleźć w całym tym łańcuchu dotyczącym dostawy, produkcji, dostawy, eksploatacji, znaleźć słabe punkty i je wyeliminować. Dlatego powiem szczerze, że ja bym tutaj naprawdę nie robił wielkiego zagadnienia z tego, że to się wydarzyło.
Ale audycja wyszła niezwykle ciekawa, panie profesorze. Ja myślę, że to może złe porównanie, jak ktoś wleje do silnika diesla benzynę albo odwrotnie. Też wtedy trzeba przeczyścić system i można jechać dalej, ale to myślę,
to już nie takie proste jest.
Ale w przypadku wodoru jednak rzeczywiście te straty mogą być dużo większe, bo tak. To ogniwo to nie jest świeca, czy układ wtryskowy, gdzie tam trzeba poczyścić to wszystko, wiadomo. I tutaj rzeczywiście te straty mogą być dużo większe i no, z pytania oczywiście, gdyby taka sytuacja wyszła, kto zapłaci za to. No, ale to rzeczywiście nie do pana to pytanie. Bardzo dziękuję za wizytę w studium. Profesor Andrzej Wiłkowski, Politechnika Poznańska, Instytut Napędów i Lotnictwa. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Panie redaktorze, dziękuję i bardzo dziękuję za pytania od słuchaczy. Było mi bardzo miło. Dziękuję państwu.
Dziękujemy państwu. To była audycja W Środku Dnia. Wojciech Chmielewski, zapraszam jutro także po 12:15. Za 5 minut godzina 13:00 za chwilę w Radiu Poznań. Serwis informacyjny.